Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat o konieczności dialogu w budowaniu silnej wspólnoty narodowej Polaków. Temat ten podejmujemy z panem profesorem Jackiem Kurzępą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, socjologiem, którego witamy bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, no, pogoda nastraja do tego, by takie refleksje i to w pozytywnym kierunku prowadzić, dlatego myślę, że uda nam się chociaż troszeczkę podprowadzić naszych widzów i słuchaczy później do tego, czym jest prawdziwa wspólnota narodowa, dialog, jak go zbudować. Na początku chciałem zapytać, jak w pana ocenie wygląda dzisiaj ta sytuacja, ten grunt do budowania dialogu, takiej prawdziwej wspólnoty narodowej.
Jeśli ojcze Grzegorzu, ojciec pozwoli, to ja skorzystam z pierwszego akapitu wypowiedzi ojca, czyli odniosę się na początku do dnia dzisiejszego, a potem przejdę do meritum. A mianowicie chciałbym wraz z ojcem uradować się tymi doświadczeniami dnia dzisiejszego. Bo to są autentycznie fajne doświadczenia, gdy wychodzimy na ulice naszych miast, miasteczek i wsi, tak jak to było moim udziałem dzisiaj, gdzie o poranku wyruszyłem na ulicę Warszawy, by tam spotkać się z harcerkami i harcerzami z całej Polski, którzy przyjechali do Warszawy na okoliczność 73. rocznicy akcji pod Arsenałem, czyli wydarzenia, które miało miejsce 26 marca 1943 roku, związane z odbiciem Rudego Janka Bytnara z rąk gestapowskich oprawców w imię przyjaźni, w imię braterstwa, w imię tych samych wartości. Młodzież harcerska, grup szturmowych pod wodzą Stanisława Orszy, Broniewskiego wyruszyła na odsiecz swemu bratu w harcerstwie. Akcja zwieńczona sukcesem, ale akcja mająca też i wymiar pewnej tragedii, gdyż Janek Bytnar parę dni później umiera. Umiera dwóch uczestników tej akcji. Zośka, Tadeusz Dawidowski i Jasiu Bytnar. W związku z czym mamy, jakby nie było, sytuację szczególną. Z jednej strony dziesiątki harcerzy na ulicach Słonecznej Warszawy, a z drugiej strony przejmująca historia z czasów okupacji. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, ojcze, że ma to wymiar dialog, który powinniśmy podzielać we wspólnocie narodu. On ma pewne wymiary związane z przeszłością, z teraźniejszością i ma nas prowadzić ku przyszłości. Ale jeszcze jedna impresja. Impresja dotycząca wędrówek po ulicach Torunia, starówki toruńskiej, pełnej ludzi, radosnych, uśmiechniętych, będących w takiej rodzinnej atmosferze, czy to na bulwarze filadelfijskim, czy też, jeśli sobie oczami wyobraźni powędruję na bulwar nadwarciański w Gorzowie, czy w moim rodzinnym Krośnie Odrzańskim nad Odrą, wszędzie tam wyruszyliśmy po to, żeby się pławić w słońcu i radować miłą atmosferą. Gratuluję tego moim rodakom. Cieszę się, że potrafimy w takich okolicznościach tak fajnie to przeżywać. Przed nami wydarzenie sportowe wieczorne i znowu moment do tego, żeby czuć się pewną wspólnotą. Ale dlaczego jeszcze o tym mówię? Dlatego, że to są przesłanki, które wskazują na to, że bycie w pewnym porozumieniu i dobrej wspólnocie jest możliwe. Skoro dzisiaj tego doświadczamy, skoro będzie to naszym udziałem za parę godzin, to znaczy, że są pewne modele, w których dialog, porozumienie i współpraca jest możliwa. Są pewno też obszary, w których jest to trudniejsze, na przykład obszar polityki.
Dokładnie, to jest, są takie kanwy, są takie płaszczyzny, na których no, czujemy się i nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Jakie byśmy mieli poglądy i nawet w światopogląd, czy jakąkolwiek wyznawali religię, są takie płaszczyzny, które nam pomagają w dochodzeniu do pewnego celu. Dzisiaj mamy do czynienia z taką troszeczkę polaryzacją, szczególnie właśnie to pan profesor dotknął kwestii politycznych. Próbuje się nas postawić po dwóch przeciwnych stronach barykady, jako Polaków. I mówi się o tym, że, no, że coś takiego jest, istnieje, że coś takiego jest faktem. Co w takim razie zrobić, w jaki sposób rozpocząć te prace, czy to nad sobą, czy konkretny dialog, żeby ta wspólnota zaistniała tak bardzo realnie, bo chyba wszyscy tego potrzebujemy, tak jak pan profesor wspomniał, bo widzimy, że jest to pragnienie bycia razem, czucia, czy współczucia, współodczuwania razem.
Ojcze, ja myślę, że mimo tego, że nasi widzowie i radiosłuchacze mogą pomyśleć, że temat jest z natury takich tematów dość potocznych, bo tak faktycznie to nic złego się nie stanie, jeśli nie dojdziemy do porozumienia. A ja mam wrażenie, że to jest bardzo istotna kwestia. Jeśli brak jest porozumienia w domu, to trudno jest budować wspólnotę rodzinną, trudno jest budować dobrostan tej rodziny i jej przyszłość. Wobec powyższego również nakładając na perspektywę ogólną narodu potrzebę bycia w porozumieniu i dialogu, to ma ona na celu przede wszystkim budowanie dobrostanu państwa i narodu. Bez porozumienia, bez dialogu będzie to dużo trudniejsze. I teraz chciałbym jeszcze odnieść się, Ojcze, do tej perspektywy, którą tutaj podejmujemy i z jednej strony może troszkę ucieszyć naszych radiosłuchaczy i telewidzów, że to nie jest tylko doznanie polskie. To nie jest tylko tak, że ta inwazja nowych kulturowych zwyczajów, obyczajów odnosi się tylko do nas. Ona dokonała już wyraźnego spustoszenia bądź zmiany rzeczywistości kulturowej i w sferze symbolicznej w Europie Zachodniej. Dokonała również bardzo poważnego wyłomu w kulturze amerykańskiej. Nas nieodmiennie jednak interesuje rzeczywistość polska, gdyż ta refleksyjność nas, Polaków, wydaje się być na tyle wrażliwa i na czasie, że jeszcze nie wszystko stracone. To znaczy, że na przykład w naszych świątyniach odprawiane są msze. To jest jeszcze miejsce kultu. Świątynie w Europie Zachodniej zamieniono na rozmaite inne obiekty, nie wiem, rozrywki, handlu.
Francja, ostatni przykład, dyskoteka.
No proszę bardzo.
W jednej z najpiękniejszych kapel.
Czyli chociażby ten obszar jest obszarem, co do którego powinniśmy jednak wyraźnie dawać świadectwo, że nie zgadzamy się na tego typu zmiany. Zmiany dotyczące chociażby postrzegania roli kobiety i wspólnoty rodzinnej są też zmianami, które stanęły na progu naszych drzwi, naszego ojczyźnianego domu i pojawia się pytanie, czy się na nie zgodzimy, czy nie. Wobec powyższego rzeczywiście pytanie o dialog i pytanie o wspólne mianowniki między Polakami jest pytaniem istotnym. I ja myślę, Ojcze, że to jest też nasze zaproszenie do radiosłuchaczy. Gdzie mamy te wspólne mianowniki? Gdzie są obszary, w których łatwiej nam podjąć dialog mimo rozmaitych różnic, a gdzie nie ma w nas zgody na to, żeby w imię fałszywie pojmowanej europejskości, czy zamiennie uznając, że jesteśmy ksenofobami, jesteśmy niewspółcześni, powinniśmy odpuścić nasze wartości i pozwolić zawłaszczyć tę przestrzeń innym wartościom. Gdzie jest ten dialog? Gdzie nie ma zgody na to, żeby uzurpować sobie prawo do zawłaszczenia naszego świata?
Czy można powiedzieć coś takiego, że jestem najpierw Europejczykiem, a później Polakiem?
Ja wolałbym inną kolejność. Ja wolałbym inną kolejność, gdyż moja tożsamość jest tożsamością miejsca narodzin, miejsca również budowania mojej świadomości, kim jestem jako człowiek w sensie wiary, ale również i w sensie wspólnoty narodu. Jestem Polakiem i jestem Europejczykiem.
Czyli jest ta gradacja gdzieś tam wynikająca z korzeni, z których wyrastamy.
Zdecydowanie tak. Ale ojcze, tak? Ojciec bardzo fajnie nas podprowadza do pewnego porządku rzeczy. Prawda?
No tak, staram się.
Zdecydowanie tak, bo przepraszam, być może jest to trywialne, co w tej chwili powiem, ale jeśli ja zaczynam porządki świąteczne w domu, od mycia okien, a potem od odkurzania, no to chyba popełniam błąd. Najpierw musi być fundament, a potem cała reszta, tak? Fundament wiary, fundament świadomości więzi z narodem, a potem pewna uogólniona wartość, jaką jest wspólnota kontynentalna Europy.
Co robić, żeby to poczucie polskości było w człowieku? Zakładajmy od tego, że zaczynając od tego, że jest to człowiek młody, czy dziecko, czy człowiek, który wchodzi w dorosłe życie. Co jest najważniejsze w tym procesie kształtowania młodego człowieka, żeby on czuł się Polakiem przede wszystkim, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie jakimś tam Europejczykiem tylko i wyłącznie, czy światowcem, ale by przede wszystkim ta polskość w nim była, w jego sercu.
Być może te trzy czy cztery przywołania, które w tej chwili poczynię, mogą się wydać Państwu pewnym żartem. Ale to nie jest żart, tylko pewna przemyślana fraza. Zatem wracam do porannego i południowego spaceru po rynku warszawskim, po rynku toruńskim. Rano wędrując wśród harcerzy, miałem okazję co pewien czas zatrzymywać się w miejscach, które w sensie symbolicznym opatrzone są tablicami, na których widnieją napisy o Gehennie i martyrologii ludu Warszawy. Zatrzymywałem tam się z młodzieżą, również i młodszymi harcerzami, 12-13-latkami. Nie tylko zatrzymywaliśmy się w przestrzeni miasta, ale zatrzymywaliśmy się w przestrzeni historycznej. Ja wraz z nimi prowadziliśmy dialog o tych, których już wśród nas nie ma. Natomiast pozostały ślady w tożsamości naszego narodu. To jest jedno przywołanie. I ja myślę, że ojcowie i matki ze swymi dziećmi, gdy dokonują takiego spaceru, wędrówki po Polsce, to często z pewnością mają też taką sposobność, żeby to uczynić, jak chociażby, jeśli przywołuję dzisiejsze doświadczenie, to niech to będzie doświadczenie mego domu rodzinnego z Zamojszczyzny, ze Zwierzyńca, kiedy domownicy wyruszyli na rowerową wyprawę dzisiaj i pojechali pod pomnik leśników na Panasówkę, bohaterskich leśników II wojny światowej, po to, żeby tam przystanąć, pomodlić się i o nich porozmawiać. To są fenomenalne momenty, w których potrafimy przekazywać dziedzictwo pokoleń z wczoraj na dziś. I jeszcze jedno przywołanie, mające charakter dużo bardziej emocjonalny. Wczoraj miałem okazję być wieczorem w Warszawie u jezuitów na oratorium na Kawęczyńskiej, na koncercie hip-hopowym, gdzie zespół Karat śpiewał hip-hopowe pieśni o Warszawie i o żołnierzach niezłomnych. Sala pełna wygolonych chłopaków z sektora żylety Legii Warszawa, których na co dzień z reguły postrzega się jako zagrażających, a nie jako tych, którzy pałają miłością ojczyzny. I oto ze strady padają słowa modlitwy i piękne strofy piosenek wymyślonych przez tych młodzieniaszków. I cała sala śpiewa z nimi. Stają w momencie, kiedy na sali pojawiają się kombatanci 4. Oddziału Winowskiego. Ojcze, wspaniałe, piękne świadectwo, że można, że to się dokonuje, że nie potrzebują cerberów nad sobą, tylko potrzebują czasami drogowskazu. Warto wejść w tę ścieżkę, zagospodaruj ją. I oni to czynią najlepiej, jak potrafią.
To też jest piękne, że wydobywamy naszych bohaterów. Mam tu na myśli żołnierzy niezłomnych, wyklętych, o których kiedyś nie wolno było mówić. Byli obecni w przestrzeni, ale możemy powiedzieć takim mentalnym troszeczkę podziemiu. Natomiast teraz, tak jak miejsca, o których pan profesor wspomniał, tablice, które mówią, teraz mamy też już bardzo konkretnych ludzi i ich przykłady, które no, też są takimi cegłami, tak, budującymi tę wspólnotę, tak, narodową.
Ojcze, ja jeszcze przywołam ten wczorajszy koncert, bo tam zadziało się bardzo wiele. W tym koncercie uczestniczyła, drodzy widzowie, radiosłuchacze, mam nadzieję, że ta opowieść was nie nudzi, ale to jest ważne przywołanie. W tym koncercie uczestniczyła jako widz pani poseł Ewa Tomaszewska, legenda Solidarności. Kobieta, która była bliską przyjaciółką Anny Solidarność Walentynowicz. I pani poseł Ewa Tomaszewska zwróciła się w prostych, serdecznych, ciepłych słowach do tych młodych ludzi, przywołując Annę Walentynowicz, przywołując jej doświadczenie traumy rzezi wołyńskiej, bo ona przecież stamtąd pochodziła. I potem pokazała całą jej drogę walki o Polskę, walki w Solidarności. I dzisiaj serdeczna moja koleżanka z ław poselskich, Ewa Tomaszewska, przekazuje to w sposób bardzo czytelny, jednoznaczny tym młodzieńcom. Czyli gdy mówimy, że potrzebni są również świadkowie na tej drodze budowania tożsamości, to Ewcia jest takim świadkiem. Ewcia jest taką kotwicą polskości, miłości ojczyzny, służby i walki dla niej. Ewo, pozdrawiam cię z tego studia. Dziękuję za wczorajszą rozmowę z młodymi.
Panie profesorze, dziękuję za konkrety, bo to są takie momenty, które, jeżeli by ktoś nas zapytał, no możemy sobie podyskutować, podebatować, ale wyjdziemy z tego studia, ktoś wyłączy telewizor i powie, no ale i tak jutro znowu będzie to, co zawsze, czyli ten będzie miał takie zdanie, ten będzie miał takie zdanie, ten będzie z PiS-u, ten będzie z PO, czy z KOD-u, czy z czegokolwiek tam jeszcze, i oni nigdy się nie zejdą. Czy są takie uniwersalne płaszczyzny, w których, oprócz sportu, o którym mówiliśmy sobie, które no, mogą być taką pomocą, żeby to nie było tak właśnie, że będą te chwile uniesień, ale później wszystko wraca do normy?
Ojcze, zadaje ojciec trudne pytanie, bo jeszcze do niedawna byłbym bardziej odważny w tym, żeby wskazywać te obszary, które są obszarami nierelatywizowanymi, niedyskutowalnymi. Obszar wiary, obszar sakrum, obszar miłości ojczyzny i służebności wobec ojczyzny na przykład, ale też obszar solidarności międzyludzkiej, które zdaje się, że miały zawsze taki charakter uniwersalny, pewnego dobra wspólnego, które nie jest frymarczone, nie jest również odwracane na zasadzie kota ogonem, żeby tylko to poddać pewnej złym emocjom ludzi. Wobec powyższego chciałbym tu powiedzieć o tym, że musimy bronić tych obszarów. My sobie pewno dzisiaj w czasie rozmów niedokończonych dookreślimy to, czym one są. Dla mnie, wywołam, to jest kwestia wiary. Nie ma we mnie, szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, nie ma we mnie ani gotowości, ani cierpliwości ku temu, żeby pozwalać na inwazję byle jakości w obszar sakrum. zarówno mojej byle jakości, jako człowieka wiary, jak i człowieka funkcjonującego w instytucji Kościoła, wspólnoty Kościoła. I myślę, że to jest też ważne dla nas, dla katolików, ale dla mnie również jako Polaka, przestrzeń troski ojczyzny, służebności wobec ojczyzny i walki o nią i za nią jest obszarem nie do mediacji, jest obszarem do podjęcia zadań na siebie. Koniec, kropka. Ja tego nie mediuję. Ja zabiegam, ja walczę, ja pracuję, ja służę. Także to są takie dwa obszary, które wydają mi się być fundamentalne. Trzecim obszarem jest służebność wobec drugiego człowieka. Służebność, którą rozumiem również w tej służebności, którą podejmujemy, wypełniając role społeczne czy zawodowe. Ja lekarz, ja nauczyciel, ja policjant i tak dalej, i tak dalej. Ja piekarz, ja taksówkarz. Jestem w pewnej roli, która ma być rolą, która wspomaga drugiego człowieka, ale również wspomaga system instytucji państwa. I myślę, że to są takie elementy, które warto byłoby uznać za wspólne mianowniki dla nas wszystkich. Jest oczywiście kwestia państwa. Jest kwestia jego rozwoju, jest kwestia polityki i to są z reguły te przestrzenie dużych kontrowersji, dialogu, sporu, poszukiwania rozwiązań. I tutaj, nie chciałbym idealizować, znajduję obszar ku temu, żeby właśnie to, co stało się przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie warunki ku temu, żeby uprawiać dialog między zwaśnionymi stronami, ku temu, żeby sprzyjać dobremu rozwojowi ojczyzny. To mimo tego, że się różnicujemy, że mamy różne zdania, wartość, jaką jest rozwój ojczyzny, jest prymarną wobec kwestii naszych prywatnych czy partyjnych innych punktów widzenia.
Panie profesorze, w kontekście też tego, tej troski, walki o wolność ojczyzny, pojawił się niedawno sondaż, który mówi o tym, że Polacy są na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych w kwestii gotowości do obrony swojej ojczyzny przed wrogiem, ewentualną napaścią. Więc no podejrzewam, że w tym sondażu uczestniczyli nie tylko wyborcy prawicy i tak dalej. Duch takiej potrzeby również, no, nie oszukujmy się, przelania krwi za ojczyznę jest w Polakach. To pokazuje, no wiadomo, sondaże są sondażami. Natomiast no, to jest pewien taki błysk, który chyba pokazuje też, że coś tam w nas, w tym naszym wnętrzu mimo wszystko jest.
Tak, i tutaj myślę, ojcze, że to jest fenomenalna przesłanka ku temu, żeby mieć nadzieję na to, że jesteśmy w stanie się porozumieć. To znaczy, że dobro ojczyzny jest tą wartością uniwersalną dla wszystkich Polaków, że gotowość stanięcia w jej obronie jest tym stanem, który podziela większość Polaków. Pojawia się oczywiście natychmiast pytanie, ale jaka ta ojczyzna ma być? Wobec powyższego mam wrażenie, że ważne byłoby, żeby toczyć, jeśli już toczymy spór, żeby on toczony był na uczciwych i powiedziałbym opartych o zdrową różnicę poglądów zasadę. To znaczy, że mówimy prawdę, a nie kłamiemy, że opieramy się na faktach, a nie na spekulacjach i fabularyzowaniu pewnych faktów, chociażby tak zwanych faktach medialnych. A dlaczego to przywołuję? Dlatego, że dialog możliwy jest przede wszystkim w prawdzie, w gotowości obu stron do podjęcia dialogu, ale również oparciu tego dialogu na prawdzie, a nie na fałszu, bądź też intencjonalnych półprawdach, co wiadomo nie jest prawdą. Tak? Także to są rzeczy niebywale ważne. One stanowią o pełnej komunikacji między stronami, które wchodzą w dialog i są niezbędne ku temu, żeby dojść do porozumienia.
Mówimy o dialogu, o konieczności tego dialogu, by budować silną wspólnotę narodową Polaków. Ja chciałbym zapytać, co zdaniem pana profesora najbardziej wpływa na podziały dzisiaj w społeczeństwie? Jakie kwestie są tutaj takimi grzechami głównymi, moglibyśmy powiedzieć, w które warto byłoby uderzyć? Wielki post, wspomniał pan profesor, żeby ich nie było, żeby je wyeliminować.
Ja myślę, ojcze, że uderzę w pewną zasadniczą kwestię. Czy zachęcę widzów i radiosłuchaczy do tego, żeby spróbowali podjąć refleksję nad tym, co mówię. 2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość zostało przez większość obywateli Rzeczypospolitej wybranych do parlamentu, tworząc rząd większościowy i podejmując trud realizowania własnego programu wyborczego. Ten program wyborczy, jak Państwo wiecie, jest wiernie realizowany. To znaczy to, co było zapowiadane w kampanii wyborczej, na razie systematycznie, krok po kroku, czasami może nam się wydawać, że zbyt dynamicznie, zbyt szeroko, ale jednak wiarygodnie jest wdrażane, wcielane w życie. Po drugiej stronie jest środowisko partii, które przegrały, bo miały inny pomysł. Pomysł, który nie zyskał akceptacji większości Polaków. Wobec powyższego mam wrażenie, że jednym z elementów podstawowych jest uznanie, że skoro Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, odpowiedzialność za Polskę, to powinniśmy dać czas tej formacji, żeby nie tylko to, co zapowiadała, wdrożyła, ale żebyśmy mogli zobaczyć efekty tego. Natomiast na dzisiaj jest tak, że jeszcze nie zdołano wdrożyć na przykład reformy edukacyjnej, bo jeszcze to się nie zaczęło, powiedziałbym, nie zadziało, a już wznosi się larum, że wszystko jest źle, że wszystko idzie w złym kierunku. Podobnie się rzecz ma z reformą służby zdrowia, z siecią szpitali powiatowych. Szczęśliwie Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął tę ustawę, natomiast jeszcze nie dokonano pierwszych zmian w sieci szpitali, a już straszy się Polaków informacjami, że nic to nie zmieni, wprost przeciwnie, będzie totalny paraliż. W efekcie zatem mam wrażenie, ojcze, że kłopot współczesny polega na tym, że nie dajemy Polakom szansy na to, w sensie opozycji, żeby spokojnie, w sposób rozsądny, nie tylko usłyszeli narrację Prawa i Sprawiedliwości rządu w odniesieniu do planów i realizowanych zmian, ale również doświadczali tego. Bo natychmiast są bombardowani kakafonią dźwięków, haseł i wrzasku bardzo często, mówiącego, że zbliża się Armagedon. Więc niepotrzebny niepokój, niepotrzebne budowanie napięcia, niepotrzebne budowanie również antagonizmów, które wcale nie są sprzyjające rozwojowi ojczyzny. Gdyż jeśli spojrzymy na to w perspektywie z jednej strony zmian systemowych, które dokonujemy, a z drugiej strony wskaźników ekonomicznych, co do których nasi oponenci nieustannie mówili, że będzie źle, a może nawet tragicznie, a wskaźniki pokazują, że jest zupełnie odmiennie, że nasza gospodarka, jej rozwój, dynamika pnie się do góry w zaskakująco szybkim tempie i wszyscy analitycy gospodarczo-ekonomiczni w Europie, jak i poza nią są zdumieni, ale i zachwyceni, prawda? To myślę, że narracja opozycji jest narracją nieuczciwą. Wobec powyższego apel i prośba o więcej uczciwości w tym sporze politycznym.
Mówimy tutaj też chyba o takiej totalnej opozycji, o totalności w podejściu do bycia opozycjonistą. w stosunku do partii rządzącej, do rządu, który teraz jest. Pana zdaniem, panie profesorze, coś takiego jest w ogóle potrzebne, coś takiego jak totalna opozycja, czy to jest pytanie retoryczne generalnie, ale co zrobić, jaka powinna być może tak opozycja, by widać było jakąś współpracę, by widać było to, że to jest współbudowanie ojczyzny. Czy ktoś jest po jednej stronie, czy ktoś jest po drugiej. Przecież każdy, takie są hasła wyborcze, każdego praktycznie dąży do tego, żeby pokazać Polskę silną, Polskę bogatą, Polskę piękną.
Jasne. Ojcze, myślę, że ktokolwiek ze strony opozycji, jeśli ogląda nasz program bądź z retransmisji sobie to odtworzy, pewno byłby niezadowolony, gdybym zaczął im pisać scenariusz, jak oni mają funkcjonować w opozycji. Niemniej pozwolę sobie na pewną refleksję, bardziej politologiczną czy z zakresu socjologii polityki, która wskazuje na to, że zarówno partia rządząca z natury rzeczy ma najistotniejsze zadanie do wypełnienia, czyli realizowanie własnego programu wyborczego i zmienianie rzeczywistości zastanej, politycznej, zgodnie z własną koncepcją, jak i partia opozycyjna ma niebywale ważną rolę w systemie demokratycznym. Jest to nie tylko rola recenzenta, ale również rola kontrolna wobec partii rządzącej. Tylko tyle, że zarówno rola recenzenta, jak i rola kontrolna musi być wykonywana w określonych granicach pewnej nie tylko przyzwoitości, ale pewnego porozumienia politycznego między stronami. W efekcie zatem opozycja ma niebywale istotną rolę do spełnienia. Jeśli ona sama się wbija w pewną przestrzeń marginalizacji ze względu na to, że jest opozycją totalną i cokolwiek by nie zrobiła partia rządząca, poddawane jest natychmiastowej krytyce, bez względu na to, czy proces się zaczął, czy nie zaczął, to powoduje również pewne poczucie ze strony społeczeństwa, że takiej totalnej opozycji to my nie potrzebujemy. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nawet w naturalnym procesie dochodzenia do porozumienia w dialogu jest pewna sztuka toczenia sporów, która podpowiada, że w momencie, kiedy prezentujemy swoje poglądy, to skrajne stanowiska się odrzuca. Szuka się, żeby się dogadać, szuka się stanowisk bliższych sobie. I to jest wtedy możliwy dialog, możliwe porozumienie. A dzisiaj mamy sytuację, w której to skrajne stanowisko jest nadmiernie rozbudowane. Ono wobec tego buduje reakcję przeciwstawną z naszej strony, że nawet gdybyśmy chcieli uznać, że droga opozycjo, w pewnych elementach macie rację, to w sytuacji w takiej, w jakiej ona się zachowuje, tak się zachowuje, no nie ma w nas gotowości dawania im jakichkolwiek, powiedziałbym, akceptacji, tak? I też totalnie ich nie akceptujemy. I akcja rodzi reakcję. To jest fatalny scenariusz. Fatalny scenariusz.
Dwa bieguny, które
dokładnie
nigdy się
nie zbliżają,
nie zbliżą
się,
one nawet wprost, wręcz przeciwnie.
Dokładnie.
Jeszcze w kontekście właśnie opozycji, ale też no, protestów. Pamiętamy najpierw po wyborach prezydenckich, kiedy jeszcze nie zaprzysiężono pana prezydenta Andrzeja Dudy. Już go rozliczano z obietnic, które składał. Z rządem było podobnie. Jeszcze nie było przedstawienia gabinetu pani premier Beaty Szydło, a już były pytania, a co z tym, co z tym, co z tym, co z tym. I pojawiły się no, takie rzeczywistości nowe, jak Komitet Obrony Demokracji tak zwany, który no, też ma na swoim koncie, oprócz, no, tak jak mi się wydaje, jakichś szlachetnych akcji, które mają na celu pokazanie, że domagamy się praw demokratycznych i tak dalej, to ich zdanie oczywiście, ma też na swoim koncie takie akcje no, bardzo przykre, o których sobie Myślę, że warto wspomnieć choćby blokada Wawelu, choćby zakłócanie miesięcznic smoleńskich i tak dalej. Ja w kontekście tego chciałem zapytać o to, jaka to jest skala takich osób, bo liczebnie oni są chyba niezbyt wielką społecznością, natomiast są głośni i mają taki duży wpływ chyba na tych, którzy, no, którzy sobie siedzą gdzieś tam w domu, obserwują, patrzą, analizują i tak dalej. Więc czy jest w ogóle możliwość takich skrajnych stanowisk, żeby one się choć trochę zbliżyły? Co te skrajne stanowiska powinny uczynić? Co zaprezentować? Jaką postawę, żeby coś w kierunku tego dialogu, o którym sobie mówimy od początku, zrobić?
Poruszamy się, ojcze, w obszarze takiego stanu, który w narodzie i w społeczeństwie zawsze był traktowany jako pewna świętość albo jako miejsce szczególne, miejsce dotknięte chociażby faktem szacunku wobec tych, którzy nas obumarli, odeszli, zginęli. Jeśli wracamy do wydarzeń z Wawelu, ale również i z krakowskiego przedmieścia, czy wielu innych miejsc, w których dokonuje się takich chuligańskich czynów, bestialskich czynów w stosunku do symboli związanych z tymi, którzy nas obumarli bądź zginęli. To nie ma w nas i nie może być w nas absolutnie zgody na pozwolenie, by to się panoszyło. Nie może być w nas zgody, bo to jest, ojcze, sytuacja, w której bez względu na to, czy ich przyjdzie troje, czy pięcioro, czy piętnaścioro, media zrobią swoje. Stugębne plotki, informacje w sieci rozbudują to do mega skali. Nie zmienia to postaci rzeczy, że te wszystkie informacje, które będą w sieci się pojawiały, one w sposób bardzo skuteczny będą zapuszczały toksyny w naszą świadomość i w nasze odczytywanie tego, co leży w obszarze poza gwałtownością i chamstwem, a co może być poddane tego typu zabiegom. Cmentarze, pomniki, nekropolie nigdy nie były obszarem politycznego sporu i walki politycznej. Wobec powyższego mam wrażenie, że jest to kolejny krok ku dewastowaniu obszaru sakrum i symboli narodu polskiego. Chciałbym wobec powyższego zadać sobie, ale również i wam, radiosłuchacze, pytanie, czy chcemy pozostać wobec tego wierni, czy też moglibyśmy znaleźć pewien sposób na to, żeby zasłonić tychże. Ja mówię tutaj o bardzo prozaicznej rzeczy. Jeśli tych krzykaczy i tych chuliganów w obszarach, które są dla nas święte, da się wprowadzić przed kamerę, to trzeba ich po prostu zasłonić. Nas musi być więcej. My musimy naszą modlitwą, naszą patriotyczną pieśnią, naszymi hasłami dać wyraz, że nie ma w nas zgody, a jednocześnie, że to jest miejsce naszego szacunku i respektu wobec tych, którzy odeszli. Wydaje mi się, że to jest ważne. Uważam, że zbliża się rocznica 10 kwietnia, że będziemy mieli do czynienia na krakowskim przedmieściu ponownie z tego typu przejawami gwałtowności i szalbierstwa. Wobec powyższego chciałbym prosić warszawiaków o to, żeby wyraźnie się temu przeciwstawili. Nie gwałtownie, nie przemocą, tylko tak jak mówię, głęboką modlitwą i żarliwym pokazaniem patriotyzmu.
Obecnością, skalą, tak. Często jest tak, że kiedy jest dobrze, kiedy wydaje nam się, że jest, no już jest władza taką, jakbyśmy chcieli, kiedykolwiek by to się nie działo, to troszeczkę jesteśmy chyba uśpieni. I wydaje się, że wtedy właśnie nie trzeba pokazać, że to jest moje, że ja no, zamanifestuję, wyjdę, pokażę. Pamiętamy, kiedy telewizja Trwam walczyła o miejsce na multipleksie w Warszawie, marsz. No, mnóstwo ludzi potrafiło się zmobilizować, przybyć. Była walka o coś bardzo konkretnego. W czasach, kiedy jest troszeczkę już spokojniej, troszeczkę mniej tego niepokoju, no to tak troszeczkę jesteśmy chyba uśpieni. Co zrobić, żeby w ten sen zimowy nie zapadać tak często?
Na szczęście jesteśmy na przednówku, czyli z natury rzeczy się wybudzamy, ale ojcze, przeniosę się trochę w inną przestrzeń z wielkich aglomeracji, wielkich miast, bo również czasami nam się wydaje, że wielka polityka toczy się tylko w Warszawie albo w Gdańsku, w Krakowie, a nie w naszym małym przysiłku na prowincji. I proszę sobie wyobrazić moje duże zdumienie w momencie, kiedy w moim miasteczku dokonaliśmy bardzo poważnych zmian dotyczących szpitala, które kiedyś było skomercjalizowane, dzisiaj wróciło w ręce samorządu i jest nadzieja na to, że będzie w sieci krajowej szpitali powiatowych, że ta sytuacja ulegnie zmianie. I tymi, którzy bronili poprzedniego uporządkowania, to byli politycy lokalni z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. I do dzisiaj próbują wokół tego tematu być szkodnikami. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ci sami w tej chwili pojawiają się na ulicach naszych miasteczek, zbierając podpisy przeciwko reformie edukacji. Wobec powyższego ja zadaję pytanie zwolennikom reformy edukacji. Gdzie państwo jesteście? Ja jako członek Komisji Edukacji wykonuję wraz z koleżankami i kolegami trud wspierania pani minister Zalewskiej ku temu, żeby ta reforma była logiczna, sensowna, przemyślana, spokojnie wdrażana, bez zagrożenia dla nauczycieli, w dobrej wierze dla rozwoju ucznia. To wszystko bierzemy pod uwagę. Nie jesteśmy kimś, kto wypadł sroce spod ogona. Mamy pomysł i go wdrażamy. A gdzie jest poparcie naszych obywateli z małych miasteczek i wsi? Dlaczego pozwalacie tym ludziom chodzić po naszych miastach i zbierać podpisy przeciwko, a nie pokazujecie świadectwa, że jesteście za tą reformą? Podobnie jeśli chodzi o sieć szpitali. Wobec powyższego ojcze, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przybycia do Warszawy na zew partii Prawo i Sprawiedliwość, ale tam, gdzie jesteście, zechciejcie pokazać, że popieracie nas, że dajecie również i nam pozytywny komunikat. Tak, jesteśmy z wami, te reformy są oczekiwane i pożądane.
O konieczności dialogu w budowaniu silnej wspólnoty narodowej Polaków rozmawiamy z panem profesorem Jackiem Kurzępą. Zapraszam oczywiście naszych widzów do współtworzenia czasu rozmów. Numery telefonów dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14 i sieć w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na państwa telefony. Panie profesorze, ja chciałem zapytać w kwestii, o której rozmawiamy, budowaniu silnej wspólnoty narodowej, które środowiska powinny w sposób szczególny się zaangażować, które mają największy wpływ na każdego pojedynczego Polaka, do których, jeżeli ktoś chciałby no, mieć jakieś oczekiwania, to od których środowisk trzeba byłoby najwięcej wymagać w tej kwestii?
Pierwsza rzecz, która na to pytanie wydaje mi się istotna, by udzielić odpowiedzi, to jest perspektywa indywidualna. Dość pewno zaskakująca konstatacja, ale mam wrażenie, że każdemu z nas, Polek i Polaków, powinno zależeć na dobru ojczyzny. I jeśli wychodzę z takiego założenia, że moi współrodacy tutaj w kraju, jak i rozsypani, jak losy ich zawiodły, do Ameryki, do Anglii, do Holandii, do Kanady, gdziekolwiek jesteście, to mam wrażenie, że dobro ojczyzny powinno być tym wyzwaniem, które podzielamy wszyscy. Jeśli z tego punktu wyjdę, to wtedy łatwiej jest mi o porozumienie z innymi. I teraz ci inni to kto? I ojciec prosił o wskazanie pewnych grup społecznych, co do których jest pewne oczekiwanie z mojej strony jako rozmówcy, że ta troska nad dobrem ojczyzny powinna być bardziej wysublimowana, czy bardziej, powiedziałbym, taka dynamiczna. Jestem w tej chwili w roli polityka i z pewnością jest to domena życia politycznego, wobec czego politycy muszą w sposób niebywale głęboki dokonać również pewnej autorefleksji dotyczącej tego, czy ich codzienne działanie jako polityków przysparza jakąś wartość dodaną ojczyźnie, czy też wprost przeciwnie. I ojcze, ja tu nie proszę o to, żebyśmy robili rachunek sumienia jako formacja polityczna sui generis, jako całość. Ale ty, polityku, pośle, senatorze, wojewodo, radny, zastanów się, co przynosisz w gościńcu swojej aktywności na scenie politycznej w szerszej czy węższej perspektywie jako dobro. A co czynisz jako wartość niestety spisaną na strat. I jeśli znajdujesz więcej atutów, to trwaj w tej swojej służebnej roli politycznej. Jeśli znajdujesz więcej mankamentów, to zrezygnuj z niej. Po prostu. Czyli świat polityki. Druga przestrzeń to szeroko rozumieni wychowawcy. Poczynając od roli Kościoła, roli duszpasterzy. Ojcze, nie jestem tu po to, żeby prawić jakieś morały wobec kapłanów, świata osób konsekrowanych, ale też bardzo byłbym rad, gdyby udało się być może odtworzyć i wzmocnić, żeby bardziej rozkwitła pewna namiętność środowiska osób konsekrowanych w takim soczystym pochylaniu się nad losem ojczyzny. To się dokonuje, ale doskonale ojciec wie, że też różni kapłani to czynią. Czasami bardziej dyskrecjonalnie, czasami bardziej wyraziście i na tym poprzestańmy. Natomiast inni wychowawcy, to pozwolę sobie przywołać dwie grupy. Obie mają charakter czysto formalny. Nauczyciele w szkołach i nauczyciele na uczelniach. To są dwie grupy narratorów rzeczywistości, którzy mają w rękach niebywale istotny klucz. Klucz do świadomości i kompetencji młodego pokolenia Polaków. Wobec powyższego mam wrażenie, że to wysokie wymaganie dotyczące akuratności wychowawczej, ale również i akuratności dotyczącej budowania kompetencji młodego pokolenia, które nakładam na moich kolegów i koleżanki, nauczycieli, wychowawców, pracowników akademickich, jest niebywale ważne i dla mnie oczywiste. I moglibyśmy wymieniać tutaj kolejne grupy społeczne i zawodowe, ale pozwoli ojciec, że zamknę tę perspektywę również pewnej grupie środowisk, a mianowicie formacji mundurowych, szeroko rozumianych, od wojska poprzez straż pożarną, straż graniczną, formację ochrony kolei i wiele innych mundurowych formacji. Gdyż mimo tego, o czym powiedzieliśmy, że większość Polaków jest gotowa stanąć w obronie ojczyzny, to tak faktycznie w pierwszym odruchu działań, które mam nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba różne scenariusze przyjmować, to oni, formacje mundurowe, staną w jej obronie. Poza tym oni stoją nieustannie na straży służby ojczyźnie, również w czasie pokoju. I to wymusza na nich bardzo wyrazisty stosunek do Polski jako takiej i do państwa jako takiego. Ja myślę, że to są takie ważne przywołania. Funkcjonariuszu, policjancie, strażaku, funkcjonariuszu Straży Granicznej i wielu innych formacji. Służysz naszej wspólnej ojczyźnie, ale również jesteś posłany ku temu, żeby służyć państwu polskiemu.
Bardzo prosimy. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Ewa z Warszawy.
Witamy Pani Ewo i słuchamy.
Ja chciałam zwrócić uwagę też jeszcze na pewien dział naszej rzeczywistości polskiej, chyba w niedobrym w tej chwili trochę kierunku idący, jaką są wyższe uczelnie. W tej chwili, tak jak wszyscy wiemy, przyjechała bardzo cenna osoba, pani Rebeka Kissling, żeby wygłosić wykład po prostu i swoje osobiste świadectwo na uczelniach Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, chyba Wrocławskim, w obronie życia dzieci nienarodzonych. I tylko dlatego, że jakaś grupa hałaśliwych lewaków się temu sprzeciwiła, to rektorat zabronił jej i to w tym samym dniu, kiedy było wszystko umówione, nagle nie mogła niczego zrobić, musiała przenosić gdzie indziej, mimo że przecież równie większa część studentów chciała posłuchać. Więc to jest dla nas alarm bardzo niepokojący, za który pan Jarosław Gowin wprawdzie wyraził swoje ubolewanie, że do takiej rzeczy doszło i co to w ogóle za demokracja, co to za wolność słowa, że jakaś grupa lewaków rządzi tym wyższymi uczelniami. Pieniądze idą na rozwijanie gender, rozprowadzają jakieś książki marksistowskie, leninowskie, engelsowskie, w ogóle działają jak tylko mogą, bo siedzą tam niestety różni rektorzy, których chyba już też czas by wreszcie zmienić, tak jak się zmienia dyplomatów niektórych czy wojskowych, którzy mają nie najlepszą przeszłość, tak samo tych rektorów, bo oni najwyraźniej wspierają to, co jest złe, a nie dopuszczają do głosu szlachetnego. No właśnie tutaj w tym wypadku w obronie życia dzieci nienarodzonych. I nagle ona się musi wynieść i jej nie jest pozwolone. Więc ja nie wiem, jeżeli my nie zadbamy o nasze wyższe uczelnie i ta sytuacja nie zostanie całkowicie zmieniona, czy ludzie odpowiedzialni za to ukarani, to my jako społeczeństwo polskie, jako naród stracimy wpływ na wyższe uczelnie i one będą wyleganią gender, lewactwa i najgorszych tego typu skłonności i działań. To chciałam po prostu powiedzieć, że to nie wystarczy, że pan Gowin wyraził ubolewanie. W tej sprawie powinny być wyciągnięte moim zdaniem jakieś poważne konsekwencje.
Dziękujemy,
to dziękuję bardzo, chciałam się tym
i oddamy powiedzieć. Głos panu profesorowi.
Panie Ewo, dziękuję za ten głos. Zwraca pani uwagę na rzecz, którą przed chwilą żeśmy przywołali w naszej rozmowie w studio, a mianowicie o istotnej roli wychowawców szeroko rozumianych, zarówno w szkolnictwie podstawowym, w szkołach średnich, jak i na uczelniach wyższych. Ale chciałbym zwrócić uwagę pani i telewidzom, że to nie jest sytuacja niemożliwa do zmiany, gdyż na uczelni działa niezależne zrzeszenie studentów, działają niezależne katedry, instytuty i one w ramach własnej autonomii mogą podejmować działania zmierzające ku temu, żeby upowszechniać naukę i wiedzę w jak najbardziej obiektywnym charakterze. W związku z tym, jeśli pan rektor tej czy innej uczelni wyraził brak gotowości przyjęcia wykładowcy z takimi treściami, to przecież na uczelni, jeszcze raz powtórzę, pracownicy dlatego są tytułowani jako samodzielni, że mają również i autonomię poszukiwania wiedzy, dochodzenia do wiedzy i mają prawo zapraszać gości również na gościnne wykłady. Wobec powyższego z tego oręża należy też korzystać. Jeśli pani Ewo mówi pani o tym, że środowiska nam niesprzyjające i po zupełnie przeciwległym biegunie aksjologicznym są tak dynamiczne na uczelni, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego nasze środowiska chowają się w jakichś niszach, czeluściach czy w zakamarkach. Czy nie jest to najwyższy czas ku temu, żeby również wyjść na korytarze naszych uczelni, wystawić stoliki, na których prezentujemy nasze periodyki, nasze dokonania, zapraszamy na wykłady, które są zgodne z treściami, które dla nas są istotne i ważne. Myślę, że trzeba wypierać złą monetę dobrą monetą i to czyńmy.
Czyli zło dobrym zwyciężać, inaczej Dokładnie. Mówiąc też. Panie profesorze, ja chciałem zapytać też w przededniu stulecia odzyskania niepodległości. Jest projekt ustawy pana prezydenta Andrzeja Dudy. On już był procedowany w Sejmie, w parlamencie, nawet w ostatnich dniach chyba. Z tego, co wiemy, jest wola praktycznie ogółu posłów, by taka ustawa czy uchwała pojawiła się i by te obchody narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, dokładnie tak brzmi tytuł tej ustawy, by coś takiego się odbyło. Realnie, zdaniem pana profesora, czy dojdzie do takich narodowych, wspólnych obchodów tej ważnej rocznicy?
Chciałbym wyrazić wdzięczność i uznanie panu prezydentowi i jego kancelarii, że taką inicjatywę podjęli. Rzeczywiście pierwszy obywatel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pan prezydent, nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek stanąć na czele tak niebywale istotnego i szczególnego zdarzenia, jakim jest setna rocznica obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Uznając tę trafność inicjatywy prezydenckiej, znajduję również wiele słów uznania wobec rządu Rzeczypospolitej, pana ministra, premiera Piotra Glińskiego i jego zespołu, który przygotował tak zwany program, projekt wieloletnich działań pod hasłem Niepodległa 2018. Na czele tego zespołu stanął minister Sellin i z pewnością w studio telewizji Trwam bądź był już, bądź pewno niebawem będzie, żeby o tym opowiedzieć. Dlaczego przywołuję te dwa centra decyzyjne? Dlatego, że to z tych środowisk idzie zielone światło pod tytułem Narodzie, zbliża się wydarzenie niebywałe, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, to jest nasze wspólne zadanie. Nasze wspólne zadanie. Twoje Polko, twoje Polaku. Pan prezydent zaprasza wobec tego cały naród. Prosi o to, żebyśmy wspólnie, godnie, chwytając się ramię w ramię, stworzyli przestrzeń żywej historii. Nie historii koturnowej, nie historii i wydarzenia rocznicowego, które będzie odfajkowaniem ptaszka na tak zwanym kalendarium zdarzeń rocznicowych. Tylko będziemy przeżywać tę rocznicę. Będziemy, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, wprowadzać najmłodszych z Polaków ścieżką rozumienia tego, jak to się stało, że Polska odzyskała niepodległość, kto jej służył, wspierał i budował. Wobec powyższego chciałbym również poprosić nas wszystkich, Polki i Polaków, o to, żebyśmy nie pozwolili na to, żeby frymarczyć tą rocznicą, żeby ją splugawić, żeby ją spolityzować. Co to znaczy spolityzować? To znaczy, nie ma prawa żadna formacja polityczna zawłaszczać jej dla siebie. To jest wydarzenie nasze, wspólne, narodowe. Wobec powyższego bierzmy za to wydarzenie wspólnie odpowiedzialność. Jak to skopiemy i będzie to byle jakie, to będzie to nasza wspólna sromota i klęska. Jeśli wzbijemy się wysoko ponad przeciętność, jeśli pozwolimy radośnie wybrzmieć sercu w melodii miłości ojczyzny, to ta pieśń będzie piękna, będzie uwodząca dla wszystkich, dla całego naszego narodu.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Adam z Witnicy, województwo lubuskie. Nie wiem, czy ja się wpisuję w temat rozmowy, dialog, budowanie silnej wspólnoty, ale pan profesor był uprzejmy następnie powiedzieć, nas musi być więcej. Nas, tych ludzi po prawej stronie, abyśmy mogli realizować przyjęty plan, który powstał w PiS-ie. Ja mam tu taki pewien problem. Jestem po prawej stronie, że tak powiem, od powstania Solidarności. Cały czas byłem i jestem do dzisiaj. Chciałem się zapisać do PiS-u, wreszcie sfinalizować pełny mój udział. No niestety złożyłem wniosek pod koniec kwietnia roku ubiegłego. W pewnym momencie dzwoniłem, powiedziano mi, że niestety nie zostanę przyjęty. Nie uzasadniono dlaczego, prosiłem o to. Powiedziano mi, że taką odpowiedź dostanę. Niestety nie dostałem, do tej pory nie jestem przyjęty. Druga rzecz, pracuję w jednostce rządowej. No o dziwo, do tej pory na stanowiskach kierowniczych, tak jak w naszym przypadku, są ludzie, którzy są z tamtej opcji, z PZPR, z PSL-u. I tutaj nie ma możliwości, żeby tych ludzi odwołać. Ja tu mówię dlatego o tym, że no chcemy rozmawiać. No jeżeli będą tam ludzie na tym stanowisku, no to oni będą czekali odpowiedniego momentu, aby zadziałać, ale nie tak, jak my chcemy. Panie profesorze, co pan profesor mi doradził? Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję, panie Adamie.
Witam pana Adama, Ziemia Lubuska, czyli nasze wspólne regiony. Pierwsza rzecz dotycząca tej opieszałości, przyjmowania pana w struktury partii, bądź też odpowiedzi negatywnej. Pozostawmy to do kontaktu poza studiem. Serdecznie proszę o kontakt. Druga rzecz, szanowni widzowie, ojcze, panie Adamie, jest pewnym kłopotem, poważnym kłopotem. Bo jeśli my rozmawiamy na temat dialogu i pan Adam przywołuje okoliczność, w której chcemy przerywać dialog tylko dlatego, że ktoś ma inną legitymację partyjną, a może być fachowcem, może być merytoryczny, to wchodzimy na minę. I ja wiem doskonale, bo jestem z partii Prawo i Sprawiedliwość, jak wiele w moim środowisku jest również takiej zapiekłości. Oni są z PSL-u, oni są z PO, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Ale nawet narażając się na ryzyko krytyki z państwa strony, jeśli to jest dobry człowiek, to nie jest tak, że ludzie z PO i z PSL-u to źli ludzie. Oni też mogą być dobrzy, są z pewnością dobrzy, kochają ojczyznę. To jak wejść z nimi w dialog? Jeśli nie podzielają naszego pomysłu reformatorskiego, to oczywiście dialogu nie będzie. Ale jeśli podzielają, a przy okazji są fachowcami, nie rozstrzygam tego, ojcze, bo to jest poważny problem ogólnopolski. Czy teraz ma być tak, że wszyscy, którzy nie nasi, to ta miotła rewolucyjna ich wymiecie, mimo tego, że się na czymś znają? Czy również będąc w przededniu stulecia niepodległości, a przed chwilą powiedziałem, razem, wspólnie, jako wspólnota narodu musimy to zagospodarować, to też będziemy wymiatać tych, którzy są nieprawomyślni w sensie naszej idei politycznej i nie zaprosimy ich na wydarzenia? Moi drodzy, zapraszam was do tej refleksji trudnej, ale niezbędnej.
Panie profesorze, jeszcze kilka minut tylko rozmów. Natomiast ja chciałem zapytać w trakcie naszych tutaj dyskusji dwie takie rzeczywistości jakoś odkryłem, które sprawiają, że się jednoczymy. Sukces i klęska.
Tak.
Z jednej strony sukces, sportowe wydarzenia są takim sztandarowym przykładem, mamy nadzieję, na kolejne dzisiejszego wieczoru czy w kolejnych godzinach, ale też i klęski. Myślę tutaj o przegranych powstaniach, czy choćby o katastrofie smoleńskiej, też taki sztandarowy, bardzo przykry przykład tego, że zdarzyło się coś bardzo, bardzo smutnego, strasznego, tragedia. Potrafiliśmy się zjednoczyć. Czy między sukcesem a klęską jeszcze jakieś rzeczywistości są, które mogą nas jednoczyć, jakieś wydarzenia, oprócz tych płaszczyzn, o których już sobie wspomnieliśmy?
Zanim na to odpowiem, ojcze, bo z kolei ojciec wzbudził moją refleksyjność wobec tego, kto nas wyprowadza z obszaru smuty po klęsce. Najczęściej ludzie niezłomni, najczęściej ludzie najbardziej zdeterminowani, najczęściej ludzie najbardziej charakterni, o mocnych charakterach. Oni z tych zgliszcz powstają i oni nas prowadzą dalej. Wobec powyższego mam wrażenie, że warto jest pamiętać o tych wszystkich, którzy zarówno w wydarzeniach zamierzchłej historycznej przeszłości, jak i z tej mrocznej nocy, poranka 10 kwietnia 2010 roku nas wyprowadzają. A druga rzecz, kto nas niesie na skrzydłach euforii sukcesu. Te skrzydła są wielotysięczne. Wszyscy mamy gotowość przypisania sobie zasługi w tym fetowaniu zwycięstwa. Wobec powyższego chciałbym równomiernie poszukać autorów zarówno obszaru wyjścia z klęski, jak i obszaru doprowadzenia do sukcesu. O, i to byłoby fajne, gdybyśmy potrafili zidentyfikować tych, którzy pomagają nam wyjść z traumy, jak i tych, którzy autentycznie są akuszerami zwycięstwa, a nie przypisujemy sobie to zwycięstwo. To byłoby fajne i sprawiedliwe. I teraz ta przestrzeń pomiędzy, tak? Pomiędzy jest pragmatyka, racjonalizm, codzienne wyzwania. Wobec powyższego pojawia się pytanie, jak funkcjonować między tymi dwoma ekstremami, tragedią i sukcesem. Myślę, że najlepiej, jak potrafimy, w sensie czytelności naszego człowieczeństwa i wysokości naszego profesjonalizmu. To jest ta przestrzeń, środka, która powinna znamionować każdego z nas. Być może wyidealizowany obraz, ale jeśli udałoby się nam rzeczywiście na co dzień zachować wysokie standardy naszego funkcjonowania jako człowieka wobec drugiego człowieka i naszego zachowania i postaw jako zawodowców w jakiejś profesji, to chyba łatwiej byłoby nam żyć i być może wówczas częściej fetowalibyśmy zwycięstwo, a rzadziej dotykali porażki.
Też kwestia właśnie to, o czym pan profesor wspomniał, by wykorzystać te i sukces, i porażkę, by to przekuć właśnie w taką codzienność, by nie było tak, że tak jak po 10 kwietnia choćby, no wszystko wróciło do normy po krótkim czasie, do takiej codzienności no nieprzyjemnej, że było tak, jak było zawsze. Tak samo mecz wygramy, ucieszymy się, ale w poniedziałek rano trzeba iść do pracy i bez takiej refleksji chyba pogłębionej, naszej osobistej, o czym też była dzisiaj mowa, no nie zbudujemy takiej wspólnoty narodowej. Żadna partia w tym nie pomoże, żadna organizacja.
Jasne, tylko tyle, że ojcze, w jednej rzeczy się nie zgodzę, a drugą poszerzę. Nie zgodzę się z tym, że po 10 kwietnia wszystko wróciło do normy, bo absolutnie nie wróciło. My żyjemy cały czas w traumie posmoleńskiej, cały czas, jako naród. Ta trauma nie została zamknięta, nie została zabliźniona, nie została wystarczająco godnie przeżyta, a zostanie przeżyta wtedy, kiedy zostanie ujawniona cała faktografia związana z wydarzeniami 10 kwietnia 2010 roku. A druga kwestia związana z tą przestrzenią, chociażby związaną z nadzieją na dzisiejszy sukces piłkarski, że w poniedziałek wszyscy pójdziemy dalej do aktywności, ale ktoś będzie się trudził, w salonie masażu i regeneracji nad piłkarzami, którzy będą trawę, że tak powiem, z murawy ścinali, bo będą tak intensywnie walczyć o zwycięstwo. Ktoś będzie się nimi opiekował, ktoś będzie musiał ich poddać pewnym zabiegom renowacyjnym, jakkolwiek to brzmi zabawnie. Czyli mówię o tej garstce ludzi, którzy są prawdziwymi autorami sukcesu. I teraz pytanie nie o wspólnotę całą, która w takim upojeniu sukcesem zapadnie się w drzemkę, tylko o tych, którzy osiągnęli sukces. Czyli pytanie do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Krok po kroku budujemy nową rzeczywistość. Czy zaśniemy w samozadowoleniu, czy wyznaczymy sobie nowe lądy do zdobycia, czy wyznaczymy sobie nowe zadania, czy będziemy dalej pracować intensywnie, skrupulatnie i dynamicznie, skutecznie zmieniając rzeczywistość w Polsce.
Panie profesorze, i o tym mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja powiedzieć w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszamy serdecznie o konieczności dialogu w budowaniu silnej wspólnoty narodowej Polaków. Taki temat pan profesor Jacek Kurzępa jest w dalszym ciągu naszym gościem i państwa zapraszam do bycia razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.